Może na początku parę słów wyjaśnienia, żeby nie było niedomówień. Od paru lat już mnie prosi Andrzej, żebym służyć tu słowem. Także Krzysiek mnie prosił, żeby w szkole zacząć służyć. Zobaczymy, jak pan to da. Ja nie pamiętam, jak bym to mówił. On coś mówił, że jeżeli o czas chodzi, to mniej więcej mam czas do 20. Dzisiaj. Ja przyznam się, że nie zdążyłem tyle materiału przygotować, że prawdopodobnie o 19 skończę. Także pod tym względem jest jedna rzecz. Druga rzecz. Wczoraj ta pani w recepcji zwróciła mi uwagę, spytała mi się, skąd jest, bo mam taki akcent. Nie mogła dostosować, tylko dla niej byłem obcokrajowcem. No i oczywiście tak czułem się, że mi dowaliła, że pomyślałem sobie, że na was się odbije i będziecie musieli cierpieć ze względu na mój akcent dzisiaj, kiedy będę słowo wykładał. Tylko do 19. No trochę żartowałem. Przyznam się, że nie mam za bardzo wyczucia w czasie, ale przypuszczam, że około godziny czasu, może godziny 15 będzie trwało. Jak będą powieki spadały, to ja tu mam zapałki, żeby podtrzymać. Dobrze. Tematem naszym dzisiejszym, albo temat, który przygotowałem, to jest uczynienie swego powołania, wybranie pewnym, mocnym. Użyłem tego słowa pewnym i mocnym, ponieważ głównie w języku polskim jest mocnym tłumaczone, jest też jedno tłumaczenie jest pewnym. Także przyjrzymy się temu dzisiaj. Wytrwałość. Zwrot, który jest jednym z głównych pulpitewnych w debacie odnośnie Ewangelii, odnośnie dobrej nowiny, odnośnie naszego zbawienia, odnośnie tego, gdzie zatem spędzimy wieczność i od czego to rzeczywiście zależy. Wielu sugeruje, że ci wierzący, którym nie uda się wytrwać do końca, stracą swoje zbawienie lub też poprzez niedotrwanie do końca udowadniają te osoby, że od samego początku nigdy one nie były prawdziwie zbawione. Jednym z głównych tekstów, który ma rzekomo nauczać tej doktryny, jest pierwszy rozdział drugiego listu Piotra, który dzisiaj będziemy rozważać. W tym tekście Piotr nakazuje wierzącym, ja to teraz skrótowo podsumuję, później przyjrzymy się dokładnie jemu, we wierszu 5 nakazuje Piotr wierzącym, ażeby dodali, napisane jest w tłumaczeniu też, uzupełniajcie, dostarczajcie do swojej wiary pewne chrześcijańskie cechy charakteru, aby w ten sposób we wierszu 10 pierwszego rozdziału drugiego Piotra uczynili swe powołanie i wybranie pewnym, jak to jest sformułowane w Biblii Ewangelicznej, czy też aby w ten sposób umocnili swe powołanie i wybranie, jak to jest przedstawione w uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Biblii Tysiąclecia, czy też Biblii Warszawskiej. Ja będę przechodził pomiędzy różnymi tłumaczeniami. Najczęściej będę prawdopodobnie, jeżeli pamiętam, to było właśnie uspoczycioną Biblię Gdańską używał. A to wszystko po to powinni czynić wierzący, ażeby nigdy się nie potknęli lub też nie upadli, jak to przedstawia Biblia Tysiąclecia, czy też aby nie powalili się, jak to w nieco starszym tłumaczeniu dosadnie dla naszych dzisiejszych uszu wyrażone z Biblii Brzeskiej. Dalej widzimy w wierszu 11, że to wszystko po to, ażeby mogli oni, to znaczy wierzący, hojnie wejść do wiecznego Królestwa Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa według Biblii Gdańskiej, czy też jak to przedstawia Biblia Ewangeliczna, by w ten sposób został im obficie dostarczony dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. 2 Piotr 1,11. Jest naprawdę raczej niewiele wątpliwości w tym tekście, o którym będziemy rozważać, że Piotr tutaj to hojne wejście, czy też ten obfity dostęp do Królestwa uzależnia od uczynienia naszego powołania i wybrania pewnym, czy też mocnym poprzez wytrwałość w rozwijaniu, zachowywaniu, czy też podtrzymywaniu chrześcijańskich cech charakteru wymienianych w tym rozdziale tego listu. Sama wiara nie wystarcza w zapewnieniu tego hojnego wejścia, czy też obfitego dostępu. Ostrożne rozważanie kontekstu tych tutaj wypowiedzi przez Piotra pokazuje, że te wiersze nie wspierają teologii reformowanej, doktryny teologii reformowanej odnośnie wytrwania świętych. Mało tego, ten fragment tutaj, który będziemy jeszcze szczegółowo rozważać, rzeczywistości potwierdza przeciwną konkluzję, a mianowicie, że wierzący w Chrystusie są bezpieczni na zawsze, nie mogą utracić swego zbawienia, oni posiadają życie wieczne bez względu na to, czy będą dodawać te chrześcijańskie cechy charakteru do swojej wiary, czy też nie. O co tutaj chodzi, jak przy dalszym rozważaniu słowa zauważymy, nie jest samo wejście do królestwa, lecz hojne wejście, obfity dostęp do tego królestwa, czy też szeroko otwarte wejście, jak to jest sformułowane w Biblii Warszawskiej. Rozważmy pierwsze cztery wiersze tego pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. Tutaj mam skróty też z którego tłumaczenia polskiego to wziąłem, to jest uspółczesniona Biblia Gdańska. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zauważmy, do kogo się Piotr zwraca. To jest bardzo ważne dla kontekstu całego listu, jak i w szczególności dla tego fragmentu, który dzisiaj będziemy szczegółowo rozważać. On zwraca się do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. On zwraca się do wierzących, takich jak on sam i inni apostołowie. On zwraca się do tych, którzy poprzez łaskę Boga otrzymali tą wiarę. Otrzymali tę wiarę dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wiersz drugi. Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Poprzez łaskę wierzymy, że w Chrystusowej śmierci na krzyżu mamy przebaczenie naszych grzechów i pojednanie z Bogiem. Ta wiara też nam daje niebywały pokój w tym momencie, gdy wierzymy. Ale tutaj Piotr wskazuje, że łaska i pokój mogą zostać pomnożone. Przez co? Przez poznanie Boga i Jezusa, naszego Pana. Tu też jest użycie w języku greckim odpowiednio przyimka odnośnie Boga i Jezusa, jak to wczoraj Marek wspominał. W języku greckim to jest nie do odrzucenia, że Jezus i Bóg to jedna i ta sama osoba. To jest w wielu takich miejscach, to się gubi w naszych tłumaczeniach, szczególnie w języku polskim, bo nie mamy czegoś takiego jak przedimka. A gdzie mamy możliwość Jego poznania? Tam, gdzie On się nam objawia, w Piśmie Świętym. To rozważanie tutaj dzisiaj jest jednym z tych możliwości poznania Jego, ażeby pomnożyć waszą i moją łaskę i pokój w Chrystusie. Przyjrzyjmy się wierszowi trzeciemu. Jako, że Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał do chwały i cnoty. Jak jest to w uspółcześnionej Biblii Gdańskiej, Biblii Warszawskiej, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Tak jak Biblia Warszawska to tłumaczy, przez własną chwałę, podobnie to tłumaczy też Biblia Ewangeliczna. Biblia Gdańska przez sławę i przez cnotę nie ma własny i Biblia Tysiąclecia, który nas powołał na swoją chwałę i doskonałość. Słowo cnota, które to jest używane, też w języku polskim, może się nam niektórym kupić to znaczenie, to chodzi też o prawość. Przyjrzymy się później dokładniej. Mała uwaga tylko tutaj, chociaż uwspółcześniona Biblia Gdańska używa przyimka do chwały i cnoty. Przyznam się, że jak właśnie przyglądałem się temu tekstowi i jak przygotowywałem to i oczywiście porównując też w języku angielskim, niemieckim, żadnych z tych tekstów nie używa do. I znając już troszeczkę tego greckiego, właściwie tekst angielski nie daje jakichkolwiek podstaw do takiego tłumaczenia, albo takiego przedstawiania tekstu, jak to współcześniona Biblia Gdańska przedstawia, ale jest ta różnica, że poprzez sławę i cnotę lub poprzez własną chwałę i cnotę. I tylko chciałem zwrócić małą uwagę, jak macie tutaj w języku greckim, ida, idea, jest właściwie różnica tylko jednej litery w języku greckim. Czasami w językach innych jest tłumaczone, nam się wydaje, dlaczego jest taka różnica. Ale jeżeli zauważycie, że jest tylko jedna litera, to prawdopodobieństwo, że przy pisywaniu manuskryptów ktoś po prostu tą jedną literę albo zapomniał, albo dodał, jest bardzo duże. I w rzeczywistości nie jest to aż tak tragiczne, że właśnie prawdopodobnie ktoś nie dosłyszał i to i zapomniał, i w tym momencie po prostu zamiast poprzez sławę i cnotę nazywał się poprzez własną chwałę i cnotę. Przejdźmy do wiersza czwartego. Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. W wierszach 3 i 4 chrześcijańskim czytelnikom jest przypominane, że kiedy poznali Chrystusa w dniu ich zbawienia, Bóg udzielił, podarował im wszystko, czego potrzebują, aby prowadzić Boże życie. A żeby stali się na podstawie osobistego doświadczenia uczestnikami boskiej natury, i aby w ten sposób unikali grzesznego skażenia tego świata, w którym żyją. Te wiersze, w szczególności 3 i 4, kładą podwaliny pod nasze dzisiejsze główne rozważania, mianowicie pod wiersze 5 do 11. Dodawanie cech charakteru do swojej wiary, wiersze 5 do 7. Dlatego też, dokładając wszelkich starań, dodajcie do waszej wiary cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności braterską życzliwość, a do życzliwości braterskiej miłość. Poprzez wstępne słowa we wierszu 5, tutaj mam napisane dlatego też, Biblii Ewangelicznej, Biblii Warszawskiej i właśnie dlatego w Biblii Gdańskiej ku temu tedy samemu Piotr skierowuje uwagę na własną odpowiedzialność swoich wierzących czytelników. To jest dokładnie ze względu na to, że Bóg obdarował was wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, wiersz trzeci, że teraz wierzący są odpowiedzialni za to, aby korzystać z tych zapewnień, z tych darów, ażeby zbudować, rozwinąć u siebie Boży charakter w tym bezbożnym, grzesznym świecie. Przedstawiając to w inny sposób, ze względu na to, co Bóg uczynił, wiersze 3 i 4, główny argument Piotra, jest teraz naszym obowiązkiem, abyśmy pewnej rzeczy dokonali. To jest oczywiście prawda, że my nie jesteśmy w stanie rozwijać własnego chrześcijańskiego charakteru bez ciągłego działania Ducha Świętego w naszym życiu, ale i też oczywiście dar Ducha Świętego jako samego osobiście jest jednym z tych Bożych zapewnień, Bożych darów, które On nam dał. Nasza odpowiedzialność jest jednakże autentyczna, ponieważ aby być w stanie rozwinąć chrześcijański charakter, my musimy współpracować z działaniem Ducha w nas i korzystać z duchowych bogactw, które Bóg nam dostarcza. Duchowość, dojrzałość duchowa jest zatem wyborem. Ona nie występuje, czy przychodzi automatycznie, czy też nieuchronnie. Tak więc Piotr mówi nam we wierszach 5 do 7, że mamy coś uczynić, i mamy to czynić, dokładając wszelkich starań w wierszu 5. I co to jest, co mamy czynić? Na początek mamy uzupełnić naszą wiarę cnotą. Greckie słowo tutaj, arete, które w języku polskim zostało przetłumaczone jako cnota, jest powszechnym słowem do opisywania moralnej doskonałości. Słowo polskie cnota oznacza między innymi zespół dodatnich cech moralnych, prawość, szlachetność, zacność, przestrzeganie zasad etyki. W etycznych naukach świata helenistycznego w czasach Piotra to słowo wydawało się często wskazywać na opanowywanie własnych, niskich namiętności i żądz. Tak więc tłumaczenie cnota nieźle trafia w sedno, nawet nasze słowo moralność także nie byłoby za daleko oddalone od właściwego znaczenia. Każdy chrześcijanin, każdy wierzący rozpoczyna swoją drogę chrześcijańską od wiary, bo my jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Ale jedną z naszych pierwszych odpowiedzialności jako zbawione osoby jest rozpoczęcie budowania, rozwijania na tej wierze życia, które jest cnotliwe, prawe, moralne. To znaczy życia, które będzie miało wysoko moralne, etyczne znamiona. I rzeczywiście, jeśli wierzącemu nie uda się uzupełnić swojej wiary cnotą, jego wiara wkrótce stanie się tym, co list Jakuba opisuje jako martwą wiarą. Jego żywotność i wydajność znikną. Nie zbawienie zniknie, lecz jego żywotność i wydajność wiary. Istotnie, Piotr powtarza to samo na swój własny sposób we wierszach 8 i 9, którym przyjrzymy się wkrótce. Ale chrześcijański uczeń nie powinien się zadowolić tylko samą moralnością, chociaż to jest bardzo istotne. Cnotę powinien uzupełnić poznaniem. Moralność, i tego powinniśmy nie zapomnieć, nie jest po prostu sztywnym dostosowaniem się do zbioru reguł. Jeżeli cnota staje się niczym innym, jak tylko przestrzeganiem przykazań, chociaż to jest właśnie tym, w tym faktycznym sensie, to istnieje niebezpieczeństwo, że to wszystko zwyrodni do przesadnego legalizmu. Moralność musi być kompetentna, dojrzała, przemyślana, świadoma i kierowana wiedzą, poznaniem. I rzeczywiście autor listu do Hebrajczyków definiuje duchową dojrzałość jako coś, co należy do tych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. List do Hebrajczyków 5:14. Wierzący nie ma pozostawać niemowlęciem w Chrystusie, które ciągle czyni rzeczy tylko dlatego, ponieważ jemu jest powiedziane, że tak ma czynić. Chociaż to jest właściwym miejscem i sposobem, ażeby rozpocząć nasze posłuszeństwo wobec Boga. Ale Bóg chce, abyśmy wzrastali i dojrzewali w duchowym zrozumieniu, abyśmy nie tylko czynili to, co jest właściwie prawe, ale abyśmy także rozumieli, dlaczego to jest właściwe i prawe. Mówiąc innymi słowy, w naszym chrześcijańskim życiu Bóg chce nie tylko, abyśmy coś czynili, ale abyśmy także rozpoznawali dlaczego. Aby to osiągnąć, potrzebujemy nieustannie się pogłębiającej wiedzy Słowa Bożego. Poznanie natomiast wierzący ma również uzupełnić powściągliwością. Greckie słowo enkrateia, które jest tłumaczone w języku polskim jako powściągliwość, Biblia Warszawska, Współczesna Gdańska, Tysiąclecia, opanowanie, Biblia Ewangeliczna, skromność, Biblia Brzeska, niełatwo tutaj zdefiniować. I tutaj muszę dodać coś na temat tych języka greckiego i tego, co tutaj przygotowałem. Ja to przygotowałem na podstawie jednej z artykułów teologicznych, cały wykład. Ja nie posiadam takiej władzy greckiego, dopiero zaczynam się uczyć, czyli te spore wymiany i wyjaśnienia pochodzą właśnie od wielu autorów, na którym się opierałem tutaj to rozważanie. Tylko ważna uwaga, że to ja to złożyłem z wielu autorów, ale to są wiele z tych rozważań są wyniki innych osób. Te greckie słowo enkrateia, tłumaczone powściągliwość, opanowanie, skromność, oczywiście mogło odnosić się do panowania nad naszymi fizycznymi popędami. Ale w etycznym wymiarze za czasów Piotra ono mogło w rzeczywistości wskazywać na tą osobistą rozwagę, która unikałaby popadania w krańcowości i prowadziłaby raczej do umiarkowania, samokontroli, aniżeli brak takiego umiaru. Znaczenie czy też sens jako zdyscyplinowane umiarkowanie byłoby tutaj prawdopodobnie blisko sedna. Zdyscyplinowane umiarkowanie. Z poznania, z posiadania wiedzy powinna powstać praktyczna powściągliwość, przyziemne panowanie nad sobą, które prowadzi do zrównoważonego życia pozbawionego popadania w krańcowości. Moglibyśmy to opisać jako zrównoważona samodyscyplina we wszystkim, co czynimy. We wszystkim. A następnie ta powściągliwość, to zdyscyplinowane umiarkowanie ma być uzupełnione wytrwaniem, Biblia Warszawska, wytrwałością, Biblia Ewangeliczna, cierpliwością uwspółcześniona Gdańska tysiąclecia. Jak Piotr nas do tego ponagla, słowo greckie tutaj użyte, hypomone. Bezspornie osoba, która kultywuje cnotliwe, prawe, moralne życie, które jest wzmacniane poznaniem i wewnętrzną dyscypliną, taka osoba jest dobrze przygotowana na najgorsze czasy. Ale właśnie pośród nieszczęść i rozczarowań wierzący styka się z momentem, kiedy jego cnota, jego poznanie i wewnętrzna dyscyplina zostają poddane próbie. Czy jest on wtedy w stanie podtrzymać swoje własne wzorce i wewnętrzną dyscyplinę? On musi zatem rozwinąć, nabyć wytrwałość, cierpliwość tak, aby ani jego chrześcijański charakter, ani też jego postępowanie nie zostały zmącone, czy też zniszczone poprzez nawet najcięższe osobiste próby. Tu powinniśmy wspomnieć wypowiedź Pawła, że ucisk wyrabia cierpliwość. Tutaj to samo słowo greckie zużywane, hipomone. Jakub także oznajmia, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. 1:3 Jakuba. Każda trudność w życiu może się stać okazją, aby rozwinąć, nabyć dokładne te cechy charakteru, które Piotr tutaj mówi. Cierpliwość, wytrwałość. Zatem też przychodzi tu na myśl, że ten przymiot nie może stać się rzeczywiście solidną cechą w naszym charakterze, że jeżeli Bóg nas nie pośle przez kilka ciężkich doświadczeń. To też jest jedną z przyczyn, dlaczego my powinniśmy poczytywać to sobie za największą radość, gdy rozmaite próby przechodzimy. Jakuba 1:2. Ale wytrwałość powinniśmy uzupełnić pobożnością. W codziennym życiu to greckie słowo tutaj, oisebeia, wskazuje na pobożność, żarliwość, oddanie, oddawanie czci, wierność, bojaźń Bożą. W Nowym Testamencie wygląda na to, że słowo to zdecydowanie ma wydźwięk respektu i trwogi, sposób, na który Bóg ma być poważany. Autor listu do Hebrajczyków używa greckiego słowa oilabeia, które jest synonimem słowa oisebeia, które używanego właśnie tutaj w drugim liście Piotra. Kiedy to autor, ten autor listu do Hebrajczyków pisze o naszym Panu modlącym się o wybawienie od śmierci i dla bogobojności został wysłuchany. W Biblii Warszawskiej i Współcześnionej Gdańskiej występuje to słowo bogobojność, w Biblii Tysiąclecia, tutaj w tym liście do Hebrajczyków 5:7, uległość, a w Biblii Ewangelicznej pobożność. Autor listu do Hebrajczyków używa także tego słowa ponownie w 12:28. Przeto okażmy się wdzięczni, my, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone i oddajemy cześć Bogu tak, jak to mu miło, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. To jest w Biblii Warszawskiej, tak, Uspółcześnionej Gdańskiej i Ewangelicznej. Też może być inne tłumaczenie, ponieważ mamy różnicę w tekście greckim. Zależy, czy jest tekst większościowy, czy Nestle Aland. Z tych ciężkich doświadczeń w naszym życiu może nie tylko powstawać, rozwinąć się przymiot wytrwałości, ale także pogłębiająca się nasza pobożność, bogobojność, bojaźń przed żywym Bogiem. Nie tylko możemy dojść do uznania Jego nieograniczonego zwierzchnictwa nad naszym życiem, łącznie z Jego prawem posłania nas przez ciężkie czasy, ale możemy także w ten sposób nauczyć się Go wielbić za wszelkie łaski, które On udziela nam w trakcie czasu naszych największych trudności. Takie nastawienie jest częścią pokornej czci dla naszego Stwórcy, co jest niezbędnym składnikiem szczerej, autentycznej pobożności. I oto docieramy do wiersza 7, dwóch punktów kulminacyjnych całkowicie rozwiniętego chrześcijańskiego charakteru. Tym pierwszym punktem jest braterstwo, Biblii Warszawskiej, braterska życzliwość Biblii Gdańskiej. Greckie słowo tutaj to Filadelfia, co odpowiadałoby tłumaczeniu braterska miłość. I tak też jest to oddawane w Biblii Gdańskiej. Tym drugim punktem kulminacyjnym jest miłość. Znane słowo greckie agape jest tutaj używane. Wielu osobom prawdopodobnie znane. Rzeczywistość pośród ludzi Pana pokazuje bardzo wyraźnie, jak często braterska życzliwość, braterska miłość jest zaniedbywana, czy nawet całkowicie jej brak w relacjach pomiędzy wierzącymi. To nie powinno być też być niespodzianką dla nas, ponieważ braterska miłość jest tutaj przedstawiana jako jeden z ostatnich uzupełnień, który wierzący ma podejmować, ażeby nabyć i rozwijać chrześcijański charakter. I chociaż niemowlęcia w Chrystusie mogą doświadczać braterskiej miłości z przerwami i w pewnym zakresie, konsekwentnie trwająca braterska miłość jest wynikiem tych cech, które są przed nią w liście Piotra. Ponieważ przez budowanie chrześcijańskiego charakteru nacechowanego cnotą, zrównoważoną dyscypliną wewnętrzną, wytrwałością i zachowaniem pełnym Bożej bojaźni, taka wierząca osoba kładzie zdecydowanie właściwe podwaliny dla życia, które będzie nacechowaniem miłością do braci i nacechowaniem miłością odnośnie wszystkich ludzi. Przebieg chrześcijańskiego życia w prawie żadnym innym zakresie nie musi znosić poważniejsze ciosy, aniżeli te odnośnie braterskiej miłości czy samej miłości do wszystkich ludzi. Jest bardzo wiele przyczyn, z powodu których jest trudno miłować inne osoby i nawet bracia we wierze. Często są źródłem rozczarowań i prób. Nikt nie jest w stanie uwieńczyć własne życie chrześcijańskie wieńcem pełnym, konsekwentnego przejawiania miłości, jeżeli nie rozpocznie tego od ustanawiania fundamentu sugerowanego poprzez poprzedzające cechy charakteru, wymienianych w tym spisie Piotra i które dotychczas rozważyliśmy. Także powinniśmy zauważyć, że braterska miłość jest przed miłością, przed tym greckim słowem agapie. To nasuwa wniosek, że miłość jest nie tylko uwieńczeniem tego tutaj spisu cech, ale jest także dalej sięgająca w swoim zakresie, aniżeli tylko krąg własnych braci w wierze. Tak jak Bóg sam osobiście w Ewangelii Jana 3,16, tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, tak i my też mamy umiłować niezbawionych. Jeżeli to będziemy czynić i gdy to będziemy czynić, nasze wysiłki ewangelizacyjne będą czymś więcej, aniżeli tylko posłuszeństwem do nakazu misyjnego Jezusa z Ewangelii Mateusza 28,19. Te wysiłki staną się wtedy wylewem poprzez nas Bożej miłości, która sprawiła, że Bóg Ojciec posłał swego Syna, aby On stał się ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Pierwszy list Jana 2,2. I On jest przebłaganiem za nasze grzechy, ale nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata. Lub wyrażając to w inny sposób, ten charakter, który Piotr przedstawia w tym spisie cech, okazuje się być w końcowej analizie tutaj na ziemi charakterem manifestującym się poprzez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jakie są krótkoterminowe rezultaty budowania takiego charakteru? Wiersze 8 i 9. Jeśli bowiem je posiadacie, te cechy charakteru, które były wymienione, i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ktoś zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny, zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Biblia Ewangeliczna używa na słowo bezużyteczni, bezowocni. W 8 wierszu Piotr teraz zwraca naszą uwagę na pozytywne rezultaty tego procesu budowania charakteru, który właśnie przedstawił we wierszach 5-7. Chrześcijanie czy też chrześcijanka, którzy posiadają te wymienione cechy i które u nich wzrastają, będą osobami przynoszącymi owoc. Apostoł nie chce, aby jego czytelnicy jedynie posiadali te cechy. On chce, aby te cechy także trwale w nich wzrastały. Tylko poprzez to może być zapewnione bogate przynoszenie owoców w chrześcijańskim życiu. Często jest przekazywane, że życie duchowe chrześcijanina nigdy nie może pozostawać w stanie stałym, nieruchomym. Zamiast tego stwierdza się, albo nasze życie duchowe wzrasta, albo też ono zaczyna się cofać. O żadnych z tych godnych podziwu cech duchowych wymienionych w wierszach 5-7, które rozważaliśmy, nie można powiedzieć, że w tym życiu osiągnęły one taki poziom, że dalszy postęp jest już niemożliwy. bez względu na to, jak dużo ja miłuję, jako przykład, ja zawsze mogę miłować jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ale tak, że podobnie nie powinienem przypuszczać, że ja nigdy nie będę miłował mniej, aniżeli to teraz czynię. Na przykład Ewangelia Mateusza 24:12 mówi, a ponieważ zmoży się nieprawość, miłość wielu oziębnie. Żadna z tych cech wymienionych we wierszach 5-7 nie pozostaje na stałe ze mną, gdy ja nadal znajduję się w tym grzesznym ciele. Pogarszanie się naszego chrześcijańskiego charakteru musi być zapobiegane. Przed tym musimy się chronić. W pierwszym liście do Koryntian 10:12 Paweł pisze, tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Paweł się zwraca do wierzących, którzy mogą upaść. Dla wierzącego nie jest rzeczą wystarczającą, by po prostu posiadać te cechy w pewnej mierze. Jeśli te cechy nie wzrastają we wierzącym, to jest to wyraźnym sygnałem ostrzegawczym, że jej przynoszenie owocu dla Boga jest osłabione, nadwątlane. Ale Piotr mówi, jeśli je posiadacie i one się pomnażają, to mogą wam zagwarantować, że one będą was chronić od życia, od bycia nieurodzajnym, czy też bezowocnym. Greckie słowo argos, które zostało przetłumaczone jako bezczynni, może być przetłumaczone jako leniwy, próżnujący albo bezużyteczny, nieproduktywny. Poprzez to słowo nasuwa się przełomowa myśl. Chrześcijanin, który jest bierny w swojej chrześcijańskiej wierze, będzie się także stawał bezowocny w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. A i na odwrót, pełen wigoru aktywny wierzący, który służy Bogu, będzie z pewnością przynosił owoc. Tak więc klucz do wigoru i urodzajności w chrześcijańskim życiu należy szukać w cechach charakteru, które są przedstawiane w wierszach 5-7. Jeżeli przeobrażająca moc Pana działa we mnie, zmienia mnie, ona także działa poprzez moją osobę. Lub jak to też apostoł Paweł powiedział w liście do Filipian 2:13. Bóg bowiem sprawia w nas i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Powiązanie, jakie Piotr czyni tutaj pomiędzy chrześcijańskim charakterem a owocną chrześcijańską działalnością jest niewystarczająco podkreślane w dzisiejszym Kościele. Kościoły są nierzadko rozdwajane i niszczone przez, w cudzysłowie, aktywnych członków, którym brakuje wiele z tych cech, o których Piotr tutaj mówi, włącznie z braterską miłością. Działanie, w cudzysłowie, może się odbywać bez rozwijania tego charakteru, ale nieprzerwana urodzajność i przynoszenie owoców już nie może. Załóżmy wobec tego, że u jakiegoś chrześcijanina brakuje tych duchowych cech. Co jest wtedy rzeczywistością odnośnie takiej osoby? Piotr wskazuje na 3 punkty. Taka osoba jest ślepa, krótkowzroczna i zapominalska. Chrześcijanin, który nie posiada tych cech, jest zatem po pierwsze ślepy. Wielu komentatorów tego tekstu niepotrzebnie borykało się ze sprzecznością nazywania jednej i tej samej osoby zarówno ślepa, jak i krótkowzroczna. Przecież osoba ślepa nie może być krótkowzroczna. Próbowano za to zmienić kolejność tekstu i przedstawić to jako krótkowzroczna, a nawet ślepa. Ale tak jak w większości polskich tłumaczy, w języku greckim kolejność jest ślepa najpierw, a potem jest słowo krótkowzroczna. Rozważmy najpierw ten drugi stan, krótkowzroczność. Greckie słowo tutaj, miopazo, wydaje się wskazywać na ten rodzaj przymrużania oczu, który często można zauważyć u osób posiadających własną wadę krótkowzroczności. Te osoby nie są w stanie widzieć rzeczy w odległości wyraźnie. Ja też nie widzę teraz na przykład twarz. Jestem naprawdę zalany. Ja pracuję nad swoimi cechami charakteru. Te osoby nie są w stanie widzieć rzeczy w odległości wyraźnie. One widzą tylko to, co jest blisko. Tak więc, co Piotr ma tutaj na myśli? ponieważ ten list jako całość kładzie duży nacisk na rzeczywistość i pewność przyjścia Pana, wiersze 11, 16, 19 w pierwszym rozdziale i też trzeci rozdział 4-14, apostoł Piotr prawdopodobnie ma tu na myśli wierzących, którzy nie patrzą w przyszłość, oczekując pochwycenia. Zamiast tego ich wzrok, ich pole widzenia jest poważnie ograniczone do tutaj i teraz. Osoby, które żyją po prostu dla czasu teraźniejszego lub też dla obecnego świata, są osobami tragicznie krótkowzrocznymi. Powracając do pierwszego stanu, bycia ślepym, my możemy zatem powiedzieć, że osoba nie posiadająca tych koniecznych cech wymienianych we wierszach 5-7 ze względu na duchową ślepotę, ponieważ ona nie widzi rzeczywistości czy też życia jako chrześcijanin tak, jak Bóg je postrzega. Taka osoba jest ślepa na duchowe prawdy, które są jej potrzebne do pojmowania tego, co się dzieje, aby właściwie funkcjonować w tym obecnym świecie. Taka osoba, tak jak osoba niewidoma, która nie posiada laski czy też psa przewodnika, taka osoba ciągle się potyka. Ale osoba, która jest ślepa na duchowe rzeczywistości życia z punktu widzenia Boga, jest także krótkowzroczna odnośnie przyszłości. Taka osoba jest niewzruszona odnośnie drugiego przyjścia Pana. Nie jest tym pobudzana, mobilizowana, ażeby stać się lepszym, niż się jest. Przeczytajmy 2 Piotra 3, 11-14. Mam ten tekst tutaj też. Skoro to wszystko ma się rozpłynąć, jakimi wy powinniście być w świętym postępowaniu i pobożności? Wyraźne wskazanie na przyszłość, co się z tym światem ma stać. Ponieważ my wiemy, co ma się z tym stać, dlatego oczekując i spiesząc się na przyjście dnia Boga, my oczekujemy i śpieszymy się, w którym płonące niebiosa rozpuszczą się, a rozpalone żywioły się roztopią. Lecz my, zgodnie z Jego obietnicą, to jest podstawa do naszego rozwoju, Jego obietnica. Oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi. W wierze oczekujemy tych obietnic, w których mieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się. Tu jest wyraźna praca. Starajcie się. I to nie o zbawienie, tylko o rozwijanie charakteru, jak na początku wspominane. Abyście zostali przez Niego znalezieni bez skazy i nienaganni w pokoju. Tak więc nie ma potrzeby naginania tych pojęć, krótkowzroczność i ślepotę, do formalnej i fizjologicznej zgodności. Metafory nie muszą być fizycznie zgodne, aby być jasnymi i zrozumiałymi. Na poziomie duchowym dana osoba może być zarówno ślepa, jak i krótkowzroczna. Trzecim punktem jest to, że taka osoba ma skłonność do zapominania. Tak więc Piotr tutaj zarzuca, że taki chrześcijanin, którzy nie posiadają właściwego charakteru, ona zapomniała, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Ale zauważmy, że ta osoba jest nadal chrześcijaninem, osobą zbawioną, ona jest oczyszczona z dawniejszych swoich grzechów. Ta wypowiedź apostoła tutaj niewątpliwie pokazuje, że on może sobie wyobrazić oczyszczonego wierzącego, który nie posiada tych cech przedstawionych w wierszach 5-7. On wyraźnie ubolewa ze względu na duchowy stan takiej osoby, ale on w żaden sposób nie kwestionuje stanu zbawienia tej osoby. Piotr był bez wątpienia duchowym realistą, nawet jeżeli wielu dzisiejszych wierzących, czy też szczególnie wielu współczesnych teologów nimi nie są. On nie uważa tego za oczywiste, że duchowy wzrost odbędzie się automatycznie, samoczynnie, czy też nieuchronnie. Co więcej, rozwijanie charakteru, który on tu ma na myśli, nie może się odbywać, jeżeli wierzący nie będzie dokładał wszelkich starań w tym celu, jak to przedstawia wiersz 5. To oczywiście nie oznacza, że wierzący czyni to wszystko sam siebie. Bóg dostarcza podstawowe środki i udziela pomocy w trakcie tej drogi. Ale wzrost duchowy chrześcijanina nie będzie się odbywał bez jego pilnego uczestnictwa w tym procesie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie niczego się nauczyć z tego fragmentu tutaj, to powinniśmy pojąć przynajmniej to. My nie doznajemy w sposób bierny duchowego wzrostu, lecz aktywnie, czynnie dążymy do tego, staramy się o to. W jakim sensie zatem niewzrastający duchowo wierzący zapomina swoje dawniejsze oczyszczenie? Raczej jest to wątpliwe, że Piotr ma tu na myśli po prostu, że dana osoba nie może sobie przypomnieć tego faktu. Chociaż w ekstremalnych sytuacjach i to może być prawdą. Jednakże zarówno w greckim, jak i w języku angielskim, jak i w polskim słowo zapomnieć, ja się przyjrzałem słownikowi języka polskiego, może słowo zapomnieć oznaczać następujące rzeczy. Przestawać troszczyć się o kogoś, o coś, lub przestawać interesować się czymś, lub też zaniedbywać coś. Nowotestamentowe przykłady takiego znaczenia z greckim czasownik zapomnieć to na przykład list do Filipian. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną. Paweł poprzez zapomnienie tutaj ma na myśli celowe zaprzestanie troszczenia się o przeszłość, celowe nieinteresowanie się tym ze względu na zbawienie, ze względu na obietnicę Bogu. List do Hebrajczyków. Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, które okazaliście dla Jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie. Bóg, tutaj Bóg nie zapomina, Bóg nie może zapomnieć, w sensie, że już nie pamięta, że nie może sobie przypomnieć tego. On tu w sensie, że nie przestaje pokazywać zainteresowania. List do Hebrajczyków 13:2. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Nie zapominajcie w sensie, nie zaniedbujcie gościnności. Hebrajczyków 13:16. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzielaniu dóbr, tak bo takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Nie zapominajcie w sensie, nie poprzestawajcie się troszczyć o to. Wyrażenie użyte przez Piotra w drugim liście 1:9, spróbuję to przeczytać, lethen, labon, dosłownie można przełożyć, przyjąć, dopuścić stan zapominania. To wyrażenie bez wątpienia zawiera podobny sens. Przestać, przestawać, troszczyć się o kogoś, zaniedbywać. Ślepy i krótkowzroczny wierzący lekceważy i zaniedbywuje swoje dawniejsze doświadczenie, doznanie Bożego przebaczenia grzechów. To oczywiście oznacza brak uznania dla Bożej łaski w przeszłości, ale to także pokazuje obojętność w stosunku do nowych grzechów, które także wymagają przebaczenia od Boga. Naturalnie to nie oznacza, że taka osoba wierząca znajduje się w niebezpieczeństwie stracenia swego wiecznego życia, ale tutaj w ogóle nie jest to zagadnienie wchodzące w rozwagę. Jednakże pozostaje faktem, że grzeszące, wierzące osoby muszą zabiegać o własne przebaczenie u Ojca, aby odnowić swoją społeczność z Nim. Pierwszy list Jana 1:7-9. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, sami siebie zwodzimy i nie ma u nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczać grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Ktoś, kto już zasmakował Bożej łaski przebaczenia, i ta osoba utrzymuje to doświadczenie w pamięci, nie ignoruje jego. Taka osoba nie będzie łatwo potrafiła gromadzić nowe upadki w swoim życiu, które będą również wymagać przebaczenia. Właściwy sposób zapamiętania naszego oczyszczenia powinien nas pobudzić do starania się o świętość i wzrost duchowy. Nawet gdy pamiętamy, że jesteśmy osobami, których grzechy zostały przebaczone, my zapomnieliśmy, to, co to oznacza. Co to oznacza, jeżeli nasze życie nie odzwierciedla prawdziwego wzrostu w łasce. 2 Piotr 3, 17-18. Mam to tutaj? Nie. Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadali z waszej stałości. Wierzący mogą wypaść z własnej stałości. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na wieczne czasy. Podsumowując, Piotr oświadcza zatem, że chrześcijanin, którego charakter ma braki, jest ślepy w obecnej chwili, krótkowzroczny odnośnie przyszłości i zapominalski co do Bożej łaski w przeszłości. To były krótkofalowe rezultaty budowania takiego charakteru. Teraz długofalowe rezultaty budowania takiego charakteru. Pierwsze 10 do 11. Tu mam dwa tłumaczenia z Biblii Warszawskiej i z Biblii Ewangelicznej. Czytam też 10 w Biblii Warszawskiej i 11. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Lub w Biblii Ewangelicznej, gdyż w ten sposób będzie wam obficie dostarczony dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. W świetle tych wszystkich faktów dokładanie starania w rozwijaniu takiego stylu życia jest tym bardziej wskazane. Co Piotr chce przekazać, można by wyrazić w ten sposób. Po tym wszystkim, co wam właśnie teraz powiedziałem, odnośnie tych cech w wierszach 8-9, tym bardziej macie uzasadnienie dla tego, aby dokładać starań. Piotr dotychczas wysuwał argumenty za moralnym rozwojem przedstawionym we wierszach 5-7 na podstawie, po pierwsze, Bożej łaskawej opatrzności dla prowadzenia chrześcijańskiego życia, i to było we wierszach 3 i 4, i na podstawie, po drugie, osobistych skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jakich obecność czy też brak spowoduje wiersze 8 i 9, które rozważaliśmy. Pierwsza seria argumentów była zupełnie odpowiednia, aby pobudzić do usilnego starania się w duchowym wzroście. Ale ta druga seria argumentów dostarczyła jeszcze większy bodziec, aby się usilnie starać. Ale te osobiste skutki, które mają wpływ na naszą obecną jakość życia, wiersze 8-9, przynoszą także ze sobą dalsze skutki o szerszym zakresie. One zawierają uwierzytelnienie naszego wybrania i świetne wejście do nadchodzącego Królestwa Boga. Tak więc we wierszu 10 Piotr nie powtarza po prostu swoje własne przykazanie o dokładaniu starań, o uzupełnieniu tych cech charakteru we wierszach 5-7. Zamiast tego on nawołuje swoich czytelników, aby uczynili swe powołanie, wybranie pewnym. Ale właśnie ta wypowiedź tutaj często jest niewłaściwie interpretowana i niewłaściwie stosowana. Zatem należy się jej szczególna uwaga. W wierszu 10 Biblii Gdańskiej jest przetoż, bracia, raczej się starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze mocne czynili, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Uspółcześniony Biblii Gdańskiej umocnić wasze powołanie i wybranie. Tysiąclecia umocnić wasze powołanie i wybór. Brzeska mocne uczynili wezwanie i wybranie wasze. Biblia Ewangeliczna uczynić swoje powołanie i wybranie pewnym. W większości polskich tłumaczeń jest mowa o czynieniu mocnym nasze powołanie i wybranie, umocnić je. Jeżeli my mamy uczynić nasze powołanie i wybranie mocnym, to oznacza także, że one są lub mogą być słabe. To nie znaczy, że one, to znaczy powołanie i wybranie, są istniejące, czy też mogą zaniknąć, lecz jako przeciwieństwo do mocne mogą one być, stać się, czy też są słabe. Tu przyjrzymy się po prostu przymiotnikowi mocny w języku polskim, żeby zrozumieć, że zwyczajowe niuanse czy znaczenie danych słów jest czasami po prostu nie oddaje siły danego słowa czy znaczenia, i ponieważ w języku potocznym używamy go. Dlatego przyjrzyjmy się tutaj słowu mocny. Słowo mocny to jest oznaczający się dużą siłą, znamiający taką siłą. Na przykład mocny uścisk dłoni, czyli umacniając nasze powołanie i wybranie, będą one się odznaczały dużą siłą w przeciwieństwie do bycia słabym. Mocny oznacza silny i zdrowy, na przykład mocne serce. Czyli umacniając nasze powołanie i wybranie, będą one się odznaczały dużą siłą i zdrowiem w przeciwieństwie do bycia słabym i chorowitym, w sensie duchowym. Mocny oznacza trudny do zniszczenia, odporny, wytrzymały, trwały, solidny, na przykład mocny materiał. Czyli umacniając nasze powołanie i wybranie, będą one odporne, wytrzymałe, w przeciwieństwie do bycia podatnym, niewytrzymałym, podatnym na grzech, łatwo poddającym się przeciwnościom. Mocny oznacza odznaczający się dużym stopniem natężenia, silnie działający, skondensowany, natężony, esencjonalny, na przykład mocna kawa. Czyli umacniając nasze powołanie i wybranie, będą one silnie działające, oznaczające się w dużym stopniu nasze natężenia. Ponownie zatem będziemy w stanie przynosić owoc dla Pana intensywnie, obficie, w przeciwieństwie do bycia słabym, nieobfitym. Mocny oznacza wyraźnie wyczuwalny lub widoczny, intensywny, silny, na przykład mocny zapach, mocny kolor. Czyli umacniając nasze powołanie i wybranie, będą one widoczne, wyczuwalne dla świata. Oni będą zauważać, że my rzeczywiście jesteśmy dziećmi Bożymi, ambasadorami Pana tutaj, w tym grzesznym świecie. W przeciwieństwie do nie dającej się zauważyć, do bycia nikłym w naszym świadectwie. Mocny oznacza mający władzę, wpływy lub szansę na zwycięstwo. Mocny polityk, mocny kandydat. Czyli umacniając nasze powołanie i wybranie, będą one miały wpływ na ten świat. Będą one się przyczyniały do naszego zwycięstwa, do uzyskania obfitej nagrody, w przeciwieństwie do przegrania walki, do braku świadectwa w tym świecie, do stracenia nagrody. Nie do stracenia wiecznego życia, ale do stracenia nagrody. Mocny oznacza stojący wysoko w jakiejś hierarchii lub mający ustabilizowaną pozycję. Zdobyć, utrzymać, na przykład zdobyć, utrzymać, stracić mocną pozycję na rynku. Czyli umacniając nasze powołanie, wybranie, będą one stabilizowały, uspokajały nasze podejście do wydarzeń w tym świecie. Będą one wspomagały w rozumieniu naszej pozycji w Chrystusie, w przeciwieństwie do braku stabilności, niepokoju. Mocny, ostatni przykład znaczenia tego przymiotnika w języku polskim, nie poddający się wpływom, niewzruszony, nieugięty, niezłomny. Na przykład mocne zasady przekonania, mocny charakter. Czyli umacniając nasze powołanie i wybranie, będzie to pozwalało na nie poddawanie się wpływom tego świata. Będziemy wtedy nieugięci w pokusach, w przeciwieństwie do uleganiu pokusom i wpływom tego świata. Greckie słowo w wierszu 10, które z reguły w języku polskim, jak żeśmy zauważyli, jest przetłumaczane na, razem z czasownikiem greckim na umacniać, wzmacniać, to przymiotnik bebaios. Dlatego tutaj to podaję, bo on tu bardzo ciekawe znaczenie pokazuje i cytuje dalszych biblistów i specjalistów od języka greckiego. To słowo zostało przetłumaczone w Biblii Gdańskiej, w Biblii Ewangelicznej jako pewny. Uczynić swe powołanie, wybranie pewnym. W języku angielskim najczęściej podobnie się tłumaczy bebaios, make sure, uczynić pewnym, upewnić się, chociaż słowo upewnić się w języku polskim także znaczy dopilnować. I oczywiście to doprowadziło do dyskusji teologicznych, co to znaczy uczynić pewnym. Przeciwieństwem do pewny byłoby niepewny. Przymiotnik pewno oznacza m.in. niebudzący wątpliwości, niewątpliwy, udowodniony, wiarygodny. Czyli nie czyniąc naszego powołania, wybrania pewne, dajemy podstawy do wątpliwości dla nas otaczającego świata, czy rzeczywiście jesteśmy jego dziećmi. Poprzez brak tych cech charakteru jesteśmy dla niewierzących po prostu niewiarygodni. Bez względu na to, jak często powtarzamy, że nam zostały grzechy przebaczone przez naszą wiarę w zastępczą śmierć Chrystusa i poprzez to posiadamy życie wieczne. James Hope Moulton, brytyjski kaznodzieja, i George Milligan, brytyjski biblista, obydwoje żyjący na przełomie XIX i XX wieku, w swojej publikacji Słownictwo Greckiego Testamentu odzwierciedlone w papirusach i innych nieliterackich źródłach przedstawiają nam pożyteczny wgląd na to słowo bebaios. Oni piszą: Deismann, tu chodzi o Gustawa Adolfa Deismanna, niemieckiego protestanckiego teologa, także specjalisty do języka greckiego, pokazuje bardzo obszernie, jak wielkie znaczenie używanie tego słowa jemu pokrewnym miało w sensie specjalistycznym, aby wskazywać na prawne zagwarantowanie zaufania, solidności, rękojmi, zabezpieczenia, i to poszerza ich występowanie o te w Nowym Testamencie. Szczególny przykład znajdujemy w greckim papirusie, który jest następująco tłumaczony. Ja będę dodatkowo zabezpieczał, peraxomai bebaia, tą posiadłość zawsze przeciwko wszelkim roszczeniom poprzez zupełne poręczenie bebaiosei. Inna osoba, Joseph Meyer, pisze w swoim komentarzu o wyrażeniu uczynić pewnym w drugim liście Piotra 1:10, że ono odpowiada zwykłemu czasowniku bebaju, oznacza poświadczyć, potwierdzić, zaświadczyć. To powinno wyraźnie dać do zrozumienia, że my nie musimy do takiego wniosku dochodzić, jak niejeden standardowy leksykon grecki to czyni, że znaczenie tutaj to potwierdzić powołanie to jest w taki sposób, że ono nie zniknie, nie skończy się. Jak Paweł mówi w liście do Rzymian 11:29, nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Tym bardziej nie może ten tekst oznaczać, że chrześcijanie mogą potwierdzić swoje powołanie i wybranie do wiecznego życia samym sobie. Taka myśl jest całkowicie obca odnośnie tego fragmentu. Piotr wyraźnie zwrócił się do niej jako do tych, którzy otrzymali równie cenną wiarę jak nasza. W pierwszym wierszu tego samego rozdziału, który dzisiaj rozważamy. On mówi do wierzących, którzy mają tą samą wiarę co apostołowie. Do tego jeszcze we wierszach 3 i 4 on traktuje ich jako chrześcijan, których Bóg bogato obdarzył. Sugerowanie, że pomimo tych bezpośrednich stwierdzeń przez samego apostoła, jego czytelnicy nadal są niepewni odnośnie ich powołania, wybrania do wiecznego życia, jest po prostu wymuszaniem na tekście niezgodnego z góry przyjętego teologicznego założenia. Taka myśl w ogóle nie jest wynikiem egzegezy, nie jest wynikiem wyjaśniania tekstu, lecz jest to torturowanie tekstu w celu zgodności z góry założonym przekonaniem. W świetle komentarzy Multona, Emilgana i Jagmajora, które właśnie zostały przedstawione, znaczenie tego wiersza powinno być oczywiste. Biorąc pod uwagę jego użycie w świecie prawniczym, można uczynić pewnym, po grecku w tym wierszu bebajan, może oznaczać poświadczyć, przedstawić, to jest z greckiego Nestle Aland, może poświadczyć, ale w zdaje też większościowy tak ma, może oznaczać poświadczyć, przedstawiać ważne potwierdzenie stanu czegoś, to znaczy przedstawić je innym osobom. A więc gdy chrześcijanin nabywa te cechy charakteru przedstawione we wierszu 5-7, przedkłada ważny dowód, czy też przekonywujące świadectwo wobec innych osób, ażeby mogły one spostrzec, że Bóg rzeczywiście powołał i wybrał go. To jest podobne do doktryny usprawiedliwienia poprzez uczynki wobec ludzi w liście Jakuba. Nie należy się spodziewać, że osoby niezbawione uwierzą tylko na podstawie naszej własnej deklaracji, że cieszymy się życzliwością Boga. Ale życie wypełnione moralną cnotą i ukoronowane miłością może być bardzo przekonywującym świadectwem. Pan Jezus przedstawił to w ten sposób. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Wyraźnie Piotr zachęca do tworzenia, budowania chrześcijańskiego charakteru, wiersze 5-7, co z kolei prowadzi do działania i przynoszenia owoców, wiersz 8. Ten rodzaj stylu życia prowadzi do wynagrodzenia, jak to się dzieje na przykład z robotnikami we winnicy Ewangelii Mateusza 20. Pierwszy list do Tesalonicza 2:12. Napominaliśmy i zachęcali, zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do królestwa i chwały. Wszyscy wierzący otrzymali królewskie wezwanie, osobiście przez Boga samego, który nas powołuje do królestwa i chwały. I niezwykle znaczącą część tej chwały jest przywilej wspólnego władzania z Chrystusem. Drugi list do Tymoteusza. Jeśli z nim wytrwamy, nie mam tu wiersza zapisanego, zapomniałem. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy, jeśli się go zaprzemy i on się nas zaprze. Tu nie jest mowa o zbawieniu, tu jest mowa o nagrodach. Księga Objawienia 2:26-27. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Księga Objawienia 3:21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z ojcem moim na jego tronie. Ale nie wszyscy wierzący zostają wybrani, aby wspólnie z mężczyzną królować. Paweł pisze w drugim liście do Tymoteusza 2:12. Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy. On także napisał w liście do Rzymian 8:17 w drugiej części, a współdziedzicami Chrystusa będziemy, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. Po wielu chrześcijanach nie widać, że za bardzo cierpią, za bardzo kochają świat. Piotr zatem wyraźnie pragnie, żeby jego czytelnicy okazywali w swoim stylu życia właściwe uwiarygodnienie tego, że są królewskim ludem, którzy są przeznaczeni do wyższego zaszczytu w nadchodzącym Królestwie Bożym. Czyniąc te rzeczy, to znaczy te punkty, o których Piotr mówi, że ich droga do chwały, do chwały tego Królestwa będzie spokojna, gładka. Oni nie będą się spotykać na tej drodze i w ten sposób nie będą się narażać na ryzyko stracenia nagród, do otrzymania których są powołani. Pierwszy list do Koryntian 9:27. Paweł mówi o sobie, ale ja umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, bym przypadkiem będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. On tu nie mówi o swoim zbawieniu. On tu mówi o nagrodach, które on też mógł stracić. Zamiast tego powinni więc wierzący wykazywać, że są wybrani do otrzymania Bożej nagrody. To rozumienie wiersza 10 znajduje natychmiastowe poparcie w wierszu 11. Gdyż w ten sposób będzie wam obficie dostarczony dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Teraz to przeczytałem w Biblii Ewangelicznej. Wszyscy nowonarodzeni chrześcijanie wejdą do Królestwa Chrystusa, ale ci, którzy będą rozwijać ten chrześcijański charakter opisany w tym rozdziale, będą mieli szczególny rodzaj wejścia do tego Królestwa. Dla tych, jak mówi Piotr, dostęp do tego Królestwa będzie obficie dostarczony. Zbawienie od potępienia w piekle nie jest tutaj przedstawiane przez Piotra. Rzeczywisty temat tutaj podejmowany to nagrody niebiańskie. Ten święty i przynoszący owoc styl życia w wierszach 3-8 może być manifestacją, uwiarygodnieniem, że ten indywidualny chrześcijanin nie jest tylko powołany, ale faktycznie wybrany do otrzymania wspaniałej nagrody w przyszłym Królestwie Bożym. Tak więc, gdy on czy też ona pilnie będzie kontynuować na tej drodze, czyniąc te rzeczy, do których Pan Piotr nawołuje, taka osoba będzie w stanie unikać poważnych duchowych upadków. To bowiem czynom nigdy nie upadnie, nigdy się nie potkniecie. Tak więc chodzenie taką ścieżką może zakończyć się obfitym, bogatym wejściem do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Studium tego ważnego tutaj fragmentu w świetle jego relacji do przyszłych nagród możemy podsumować słowami jednego autora, który pisze odnośnie wiersza 11 następujące rzeczy. Ten fragment tutaj pokrywa się z wieloma nauczeniami w Ewangeliach i w listach, wskazując na to, że podczas niebo życie wieczne jest całkowicie darem łaski poprzez wiarę. To istnieją stopnie błogosławieństwa i są one zależne od tego, jak wiernie stawiamy naszą budowlę charakteru i służby na fundamencie Chrystusa. Ja powtórzę, życie wieczne jest całkowicie darem łaski poprzez wiarę. Ale istnieją stopnie błogosławieństwa i one są zależne od tego, jak wiernie stawiamy naszą budowlę charakteru i służby na fundamencie Chrystusa. Piotr ich nawołuje do starania się o charakter godny powołania. Inny autor porównuje bezbożnego chrześcijanina w trakcie sądu przed Chrystusem do marynarza, który ledwo osiąga brzeg po rozbiciu się statku, czy też do człowieka, który ledwo uciekł z płonącego domu, podczas gdy wszelkiego dobytek spłonął. Wszelkie uczynki, słoma, siano, drzewo, spalą się. W przeciwieństwie do tego chrześcijanina, który dopuszcza, aby Pan wpływał na jego zachowanie, taki chrześcijanin będzie miał obfite, bogate wejście do niebiańskiego miasta i będzie witany jak triumfalny atleta, który wygrał na igrzyskach. Cały ten fragment, w którym tutaj Piotr nas nawołuje do budowania charakteru, jest zatem umiejscowiony pomiędzy dwoma biegunami. Tym, czym jesteśmy w Chrystusie, a tym, czym mamy się stać. Wierzące osoby, naprawdę dążące do podobania się Panu, będą spoglądały na te przywileje nadane Jemu, aby przez nie stali się uczestnikami boskiej natury i będą się starały żyć godnie tego. Takie osoby będą także oczekiwać tego dnia oceny naszych uczynków, będą starały się odpowiednio żyć w świetle tego. Zatem ten fragment nie oznacza, że postępy w rozwoju moralnym dostarczają chrześcijanowi subiektywnego zapewnienia jego wybrania. Taki sens został nadany temu fragmentowi przez Lutra i Kalwina, w szczególności w trakcie XVII-wiecznego kalwinizmu była ta pozycja forsowana. Ten fragment, ta lista tutaj przedstawiana przez Piotra, jest przydatną listą, aby nam pomóc w oszacowaniu, czy rzeczywiście jesteśmy tym, czym Bóg nas chce, abyśmy byli jako osoby już posiadające życie wieczne. Te cechy tutaj są cechami dojrzewającego chrześcijanina, którego wiara jest pełna życia, a nie w letargu, martwa czy też bezowocna. Ja zakończę krótką modlitwę. Ojcze, ja dziękuję Ci za Twoje zbawienie, za Twoją łaskę, za możliwość tej społeczności tutaj z świętymi, za rozważanie słowa, za naszą świadomość, że powinniśmy chodzić godnie naszego powołania, aby być godnym i właściwym świadkiem, przedstawicielem Twojej boskiej natury tutaj. Proszę Cię o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.